Historia Józefa to pasjonująca opowieść. Sprzedany przez starszych braci w niewolę, zabrany jako 17-letni chłopiec przez kupców do Egiptu, po 20 latach Józef staje u boku faraona jako najbardziej obok króla egipskiego wpływowa osobistość w potężnym państwie egipskim. Józef miał właściwie nieograniczoną władzę. To on prowadził rozdział ziarna zgromadzonego w Egipcie w latach urodzaju. To on decydował, komu sprzedać ziarno, kogo ratować przed głodem. W miarę narastania klęski do Egiptu ciągnęli wygłodniali ludzie z wszystkich stron świata. Wszędzie panował głód. Jak wspominaliśmy już poprzednio, do Egiptu przybyli także bracia Józefa, których Jakub wysłał tam z zadaniem zakupienia ziarna. Klęska głodu dotknęła także ziemię Kanaanu i rodzinie Jakuba groziło wyniszczenie. Gdy bracia przybyli do Egiptu, Józef rozpoznał ich, natomiast oni go nie rozpoznali. Bracia Józefa widzieli go po raz ostatni, gdy był 17-letnim chłopcem, a teraz był dojrzałym, niemal 40-letnim mężczyzną. Był ubrany jak Egipcjanin, zachowywał się jak Egipcjanin, a poza tym nikt z braci absolutnie nie liczył się z taką możliwością, że kiedykolwiek zobaczy jeszcze Józefa, a już z pewnością nie jako rządcę Egiptu. Natomiast Józef bez trudu rozpoznał swoich starszych braci. Nie zmienili się tak bardzo jak on, a ich przybycie z pewnością nie było dla Józefa zbyt wielkim zaskoczeniem. Widział on, jak szerokie kręgi zatacza klęska głodu. Widział zdesperowanych ludzi przybywających z wszystkich stron. Mógł się więc spodziewać, że wcześniej czy później do Egiptu przywędrują też jego bracia. Czytaliśmy już w czasie poprzedniej audycji, że gdy synowie Jakuba przybyli do Egiptu, oddali Józefowi pokłon twarzą do ziemi. W tym momencie spełniła się prorocza wizja Józefa, który jako chłopiec widział we śnie kłaniające mu się snopy swoich braci. Pamiętamy, że bracia znienawidzili wtedy Józefa, między innymi z powodu tego właśnie snu. Kiedy wydawało im się, że rozprawiają się raz na zawsze z Józefem, szydzili: zobaczymy, co teraz będzie z jego snów. A jednak sen Józefa się spełnił. Starsi bracia oddali mu pokłon. Niezwykłe były koleje losu, które do tego doprowadziły. Ale możemy powiedzieć z całą stanowczością, że żadne z burzliwych wydarzeń w życiu Józefa nie było przypadkowe. Wszystkim kierowała w niewidzialny, ale pewny sposób Boża ręka. To Bóg posłał Józefa przed laty do Egiptu, aby w czasie klęski głodu był on w stanie uratować swoją rodzinę przed wyniszczeniem. To Bóg tak kierował życiem Józefa, że stał się on władcą Egiptu, najwyższym i najbardziej zaufanym współpracownikiem faraona. Oczywiście to wszystko nie działo się automatycznie. Józef nie był kimś podobnym do marionetki, poruszającej się dzięki temu, że pociąga się ją za sznurki. Józef był człowiekiem wiary, ufał Bogu, okazywał Bogu posłuszeństwo. I dlatego, że Józef był prawym, bogobojnym, ufającym Bogu człowiekiem, w jego życiu wydarzyły się tak wspaniałe rzeczy. To bardzo ważna wskazówka dla każdego z nas. Ufajmy Bogu, wsłuchujmy się z wiarą w Jego Słowo, okazujmy Mu posłuszeństwo, a wtedy On będzie nas prowadził Jemu tylko znaną, najlepszą, najwspanialszą drogą. Mimo iż Józef rozpoznał swoich braci, nie dał im poznać po sobie, że ich zna i że jest ich krewnym. Józef postanowił bowiem poddać swoich braci próbie. Od 7 wiersza 42 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich, jednak udał, że jest im obcy i przemówił do nich surowo tymi słowami: skąd przyszliście? Odpowiedzieli: z Kanaanu, aby kupić żywność. Józef, poznawszy ich, mimo że oni go nie poznali, przypomniał sobie sny, jakie miał niegdyś i rzekł: jesteście szpiegami. Przyszliście, aby obejrzeć miejsca nieobwarowane w tym kraju. Józef zwraca się do swoich braci tak surowo, bo chce poddać ich poważnej próbie. Pragnie ich przetestować. Chce zadać im wiele przenikliwych, trudnych pytań. Na początek stawia im zarzut, że przybyli do Egiptu nie po to, by kupić zboże, ale żeby zbadać najsłabsze, nieobwarowane miejsca Egiptu. Józef oskarża ich więc o szpiegostwo. A oni na to: nie, panie, słudzy twoi przybyli tylko dla zakupienia żywności. Jesteśmy wszyscy synami jednego człowieka. Jesteśmy uczciwi. My, słudzy twoi, nigdy nie byliśmy szpiegami. Ale on im rzekł: nie, przyszliście obejrzeć miejsca nieobwarowane tego kraju. Wtedy powiedzieli: było nas 12 braci, sług twoich, synów jednego człowieka w Kanaanie. Najmłodszy jest obecnie przy naszym ojcu, a jednego już nie ma. Widzimy, że bracia Józefa, broniąc się przed zarzutem szpiegostwa, mówią prawdę. Józef chce uzyskać od nich jak najwięcej informacji o swojej rodzinie, jednocześnie nie zdradzając, kim jest. Stoi przed nim 10 mężczyzn. Mówią, że są synami jednego ojca, że było ich 12, ale najmłodszy pozostał przy ojcu w domu, a jednego już nie ma. Wszystko to jest prawdą, poza ostatnim słowem. Ten, o którym oni mówią, że już go nie ma, to przecież Józef, który stoi przed nimi. A raczej to oni stoją przed Józefem. I Józef po raz trzeci oskarża ich o szpiegostwo. Czytamy dalej. Józef rzekł do nich: jest tak, jak wam mówię, jesteście szpiegami. Co do tego zostaniecie wybadani. Na życie Faraona nie wyjdziecie stąd, chyba że przybędzie tu wasz brat najmłodszy. Wyprawcie jednego z was po waszego brata. Wy zaś pozostaniecie w więzieniu, aby można było zbadać, czy to, co powiedzieliście, jest prawdą. Jeśli się okaże, że nie, jesteście szpiegami. Józef zmierza do takiego postawienia sprawy, żeby do Egiptu musiał przybyć jego młodszy brat Beniamin. Starsi bracia Józefa są jego braćmi przyrodnimi. Jedynie Beniamin jest synem Jakuba i Racheli, tak jak Józef. Z pewnością Józef bardzo pragnie zobaczyć po 20 latach swojego młodszego brata. Tak więc steruje sprawą, żeby doprowadzić do przybycia Beniamina do Egiptu. Czytamy dalej. I oddał ich pod straż na 3 dni, a 3. dnia Józef rzekł do nich: jeśli chcecie ocalić życie, uczyńcie to, bo ja czczę Boga. Jakże niezwykle musiały zabrzmieć te słowa w ustach władcy Egiptu. Jeśli cokolwiek mogło nasunąć braciom Józefa choćby cień podejrzenia odnośnie tego, kim jest człowiek, który z nimi rozmawia, to właśnie ta wypowiedź Józefa. Jestem człowiekiem bojącym się Boga. Czczę Boga żywego. Ale bracia Józefa nie zwracali zbytnio uwagi na te słowa Józefa. Natomiast my odnotujmy je i podkreślmy, iż jest to znamienne, że nawet w tak trudnej rozmowie Józef świadczy o Bogu. O Bogu, któremu ufa. Bogu, którego się boi. Józef zawsze i wszędzie, gdziekolwiek był, jak zauważyliśmy już kilkakrotnie, świadczył o swojej wierze w jedynego prawdziwego Boga. Zauważmy, że bracia Józefa nie wspomnieli o Bogu. Nie mieli odwagi świadczyć o Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba, przed jakim się zdawało egipskim dostojnikiem. Natomiast Józef wyznaje zdecydowanie: wierzę w jedynego Boga. I te słowa powinny wlać otuchę w serca jego braci. I w naszym życiu są i będą takie sytuacje, kiedy w naszych ustach powinny znaleźć się słowa świadectwa o żywym Bogu. Pamiętajmy, że nasze słowa i nasze czyny powinny wskazywać innym naszego Pana i Zbawiciela. Jeśli chcecie ocalić życie, uczyńcie tak, jak mówię, bo ja czczę Boga, powiedział Józef swoim braciom, a potem dodał: skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono, wy zaś idźcie, zawieźcie zboże dla wyżywienia waszych rodzin, Potem przyprowadźcie do mnie najmłodszego brata waszego, aby się potwierdziły słowa wasze i nie spotkała was śmierć. I tak uczynili. Józef pod pretekstem sprawdzenia prawdziwości słów swoich braci proponuje, aby jeden z nich pozostał w Egipcie. Będzie on zakładnikiem, aż do czasu, kiedy pozostali powrócą z najmłodszym bratem, o którym wspomnieli. To będzie test sprawdzający, czy mówią prawdę. Bracia Józefa nie mieli wyboru. Bali się Józefa. Nie chcieli być uznani za szpiegów. Mówili między sobą: ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go. Dlatego przyszło na nas to nieszczęście. Są to bardzo ważne słowa. Bracia Józefa uświadamiają sobie i wyznają swoją winę. Zdają sobie sprawę, że to, co ich spotyka, jest w jakimś stopniu sprawiedliwą zapłatą za czyn, którego dopuścili się przed laty. Dalej czytamy: Ruben zaś tak im wtedy powiedział: czyż wam tego nie mówiłem? Nie dopuszczajcie się wykroczenia względem tego chłopca, ale nie słuchaliście mnie. Toteż teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. Ruben rzeczywiście chciał ochronić Józefa, ale inni bracia sprzedali Józefa kupcom w niewolę. Teraz Ruben przypomina całą sytuację i podkreśla, że w tej chwili zostają rozliczeni za podły postępek, który popełnili względem brata, skazując go na śmierć. Możemy wyobrazić sobie, jak przeżywał te słowa swoich braci Józef. Rozumiał ich rozmowy, a oni o tym nie wiedzieli. Nie sądzili bowiem, że może on znać język hebrajski. Czytamy dalej: nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. Odszedłszy więc od nich, rozpłakał się. Potem wrócił do nich i mówiąc do nich, odłączył od nich Symeona i w ich obecności kazał go związać. Józef rozumiał każde słowo swoich braci i był poruszony tym, że odczuwają oni prawdziwą skruchę, że żałują popełnionego względem niego złego czynu. Józef nie mógł powstrzymać łez. Odszedł i na osobności rozpłakał się. Potem powrócił i polecił zatrzymać i związać Symeona. Jeszcze nie nadeszła pora, by wyjawić braciom prawdę. Józef pragnie spotkać się z Beniaminem, dlatego odsyła braci do domu. W 25 wierszu czytamy: potem Józef dał rozkaz, aby napełniono zbożem ich worki i aby do każdego worka włożono dane przez nich pieniądze. Ponadto, aby im dano żywności na drogę. I tak też im uczyniono. Józef po prostu nie przyjął pieniędzy od swoich braci jako zapłaty za zboże. Nie tylko zwrócił im potajemnie pieniądze, ale zaopatrzył ich też w żywność na drogę. Tak zakończyło się pierwsze spotkanie Józefa z braćmi. Bracia Józefa, włożywszy zboże na osły, ruszyli w drogę powrotną do domu. Od 27 wiersza czytamy: gdy w gospodzie jeden z nich rozwiązał swój worek, aby dać obroku swemu osłu, spostrzegł pieniądze. Były one bowiem na wierzchu w jego torbie. I rzekł do swoich braci: zwrócono mi pieniądze, oto są one w mojej torbie. Wtedy oni osłupieli i z lękiem pytali jeden drugiego: cóż to nam Bóg uczynił? W normalnych warunkach byłaby to radosna wiadomość, że pieniądze wydane na zboże wróciły z powrotem. Ale bracia Józefa wcale się nie cieszą. Widzą w tym zdarzeniu Boży sąd. Pytają jeden drugiego: cóż to nam Bóg uczynił? I z niezbyt lekkimi myślami ruszają w dalszą drogę. A gdy przybyli do Kanaanu, do swego ojca Jakuba, opowiedzieli mu wszystko, co im się przytrafiło, tymi słowami: ów władca tego kraju przemawiał do nas surowo i wziął nas za szpiegów. Powiedzieliśmy mu: jesteśmy uczciwi i nigdy nie byliśmy szpiegami. Było nas 12 braci, synów jednego ojca. Jednego z nas już nie ma, a najmłodszy jest obecnie przy naszym ojcu w Kanaanie. Wtedy rzekł do nas ów władca kraju: po tym poznam, czy jesteście uczciwi. Jednego waszego brata zostawcie u mnie, weźcie zboże dla wyżywienia waszych rodzin i idźcie, a potem przyprowadźcie mi waszego najmłodszego brata i wtedy poznam, że nie jesteście szpiegami, ale ludźmi uczciwymi. Ja wam oddam waszego brata, wy zaś będziecie mogli poruszać się po całym kraju. Jak widzimy, synowie zdali Jakubowi szczegółową relację z wszystkiego, co wydarzyło się w Egipcie. Musieli przecież wytłumaczyć ojcu nieobecność Symeona i przekazać Jakubowi żądanie egipskiego władcy, że do Egiptu mają następnym razem stawić się z Beniaminem. A gdy opróżniali worki, czytamy dalej, każdy znalazł w swoim worku sakiewkę z pieniędzmi. Na widok sakiewek z pieniędzmi zatrwożyli się, tak oni, jak również ich ojciec. Okazało się, że we wszystkich workach zostały ukryte sakiewki z pieniędzmi. Synowie Jakuba i sam Jakub przerazili się, bo byli pewni, że kryje się za tym jakiś podstęp. Sądzili, że surowy władca z Egiptu przygotował dla nich zasadzkę. Może oskarży ich o kradzież pieniędzy, gdy przybędą, by uwolnić Symeona. Spójrzmy, jak zareagował Jakub. Czytamy: powiedział ich ojciec Jakub: już mnie dwóch pozbawiliście. Józefa nie ma, Symeona nie ma, a teraz Beniamina chcecie zabrać. We mnie przecież godzi to wszystko. Jakub jest zatrwożony. Obawia się, że nie odzyska już Symeona. Wcześniej stracił Józefa, a teraz groźba zawisła jeszcze nad Beniaminem. Biedny, sędziwy Jakub. Dla niego było to bardzo ciężkie doświadczenie. W końcowych wierszach 42 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: wtedy Ruben przemówił do ojca tymi słowami: będziesz mógł zabić obu moich synów, jeśli ci go nie przyprowadzę. Oddaj go pod moją opiekę, a ja zwrócę go tobie. Ale Jakub odpowiedział: nie pójdzie syn mój z wami. Brat jego bowiem już nie żyje i on jeden tylko mi pozostał. Jeśli go spotka jakie nieszczęście, gdy pójdzie z wami, sprawicie, że moja siwizna stąpi do Szeolu i to w wielkim żalu. Widzimy wielką rozpacz Jakuba. Odkąd stracił swego ukochanego Józefa, całą swoją miłość przelał na Beniamina, młodszego brata Józefa, syna Racheli. Czyżby i jego miał stracić? Jakub w niczym nie przypomina człowieka, jakim był kiedyś. Sprytnego, liczącego na własne siły, energicznego. Jest teraz człowiekiem o wiele bardziej dojrzałym, spokojnym, a mimo to trudno jest mu pogodzić się z kolejnym trudnym doświadczeniem. Bóg stale kształtuje, ociosuje Jakuba. Bóg pragnie nauczyć Jakuba prawdy, którą wiele później sformułuje apostoł narodów, pisząc do Rzymian: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. A w liście do Filipian apostoł Paweł napisze: mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Tak, Bóg powołał Jakuba, Józefa i prowadząc ich trudną drogą, nauczył ich, iż we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Bóg pragnie kształtować i prowadzić także ciebie i mnie.